1943 roku rząd włoski poddał się siłom alianckim. Niemcy, nie chcąc oddać aliantom tak dużej części Europy, szybko zajęli północne i środkowe Włochy. Jednak gdy Niemcy zajęli Rzym, wybuchła epidemia, tak zwana epidemia choroby syndrom K. Objawy i zaraźliwość syndromu K w jednym z rzymskich szpitali były tak duże, że nawet członkowie przerażającego niemieckiego gestapo bali się tam wejść. Dowiedz się więcej o chorobie zwanej syndrom K w tym odcinku podcastu Wszystko Wszędzie. Zapraszam, bądź ciekawy! W 1943 roku wojna nie układała się zbyt dobrze dla Włoch. Alianci zaatakowali na Sycylii w lipcu i szybko wyzwolili i opanowali całą wyspę. Doprowadziło to ostatecznie do upadku włoskiego rządu. Przywódca Włoch, Benito Mussolini, został aresztowany, a król Włoch, Wiktor Emanuel III, podpisał traktat o bezwarunkowej kapitulacji z aliantami. Pozwoliło to aliantom wylądować we Włoszech bez przeszkód i zająć południową część buta włoskiego. Niemcy nie chcieli jednak pozwolić aliantom na zdobycie tak dużego przyczółka w Europie, więc szybko wkroczyli do akcji i zajęli całe północne Włochy, tworząc coś, co nazwano Włoską Republiką Socjalistyczną. Wyciągnęli Mussoliniego z więzienia, porywając go, co może być przedmiotem osobnego epizodu, i ustanowili go swoim marionetkowym władcą tego książtewka. Podział kraju przebiegał mniej więcej między Rzymem a Neapolem. Kiedy Mussolini i partia faszystowska doszli do władzy we Włoszech w 1922 roku, nie wyrażali żadnych antysemickich poglądów. Żydzi mieszkali we Włoszech od ponad 2000 lat, a Rzym był jedną z największych populacji żydowskich na świecie od czasów diaspory. Byli nawet żydowscy członkowie partii faszystowskiej. W 1938 roku Włochy uchwaliły jednak antysemickie ustawy, które pozbawiły włoskich Żydów praw obywatelskich. Działo się to głównie pod presją nazistowskich Niemiec. Zdarzały się łapanki Żydów, ale warunki były znacznie lepsze niż w okupowanych przez Niemców terenach Europy. Nie było obozów zagłady, a do obiektów kontrolowanych przez nazistów nie transportowano Żydów. Tak na marginesie podobna sytuacja Żydów dotyczyła Węgier. Faszyzujący rząd Węgier nie był zbyt zaangażowany w ściganie własnych obywateli wyznania żydowskiego. Zatem w takich państwach jak Węgry czy Rumunia, które były stowarzyszone z Hitlerem, przetrwało dużo więcej populacji żydowskiej niż w państwach, które Hitler zajął w całości, takich jak Polska. Tak więc we Włoszech Żydzi nie mieli dobrze, ale o wiele lepiej niż w innych częściach Europy. Po upadku rządu włoskiego w lipcu 1943 roku Żydzi zostali zwolnieni z więzień i obozów koncentracyjnych. Od 1943 roku wszyscy Żydzi znajdujący się na południu od linii przebiegu frontu znaleźli się pod protekcją aliantów. Mieszkańcy północy nie mieli jednak tyle szczęścia. Kiedy Niemcy wkroczyli do Włoch we wrześniu 1943 roku, ochrona państwa faszystowskiego nad Żydami, która była wcześniej roztaczana, zniknęła. Niemieckie jednostki SS rozpoczęły łapanki włoskich Żydów niemal natychmiast po ich wkroczeniu do Włoch, a nowe włoskie państwo marionetkowe im pomagało w tym. Pomagało SS-manom, a nie Żydom, własnym obywatelom. 16 października 1943 roku naziści przeprowadzili wielką operację w dzielnicy żydowskiej w Rzymie. Szpital położony na wyspie na Tybrze, szpital Fatten Bene Fratelli, znajdował się tuż obok dzielnicy żydowskiej. Kiedy niemieccy urzędnicy przyszli na inspekcję szpitala, personel powiedział im, że mogą sprawdzić, co im się podoba, ale powinni z dala trzymać się od oddziału z pacjentami cierpiącymi na syndrom K. Powiedziano im, że syndrom K jest wysoce zakaźną chorobą, gorszą niż dżuma. Choroba syndromu K była nieznana, ale wykazywała objawy podobne do gruźlicy z trwałym oszpeceniem. Nawet krótka ekspozycja groziła zarażeniem się chorobą, przeniesieniem jej na wszystkich innych ludzi, z którym dany zarażony się spotkał. Naziści, obawiając się zarażenia syndromem K, natychmiast odeszli i nigdy nie zadawali żadnych pytań. Ale syndrom K był niczym więcej niż mistyfikacją sfabrykowaną przez lekarzy w szpitalu, aby uratować Żydów, którzy uciekli tam z pobliskiego getta. Syndrom K został wymyślony przez Giovanniego Borromeo, ordynatora szpitala. Był antyfaszystą, kiedy podjął pracę w szpitalu Fate Bene Fratelli, ponieważ był to szpital katolicki. Zaproponowano mu pracę w dwóch większych szpitalach, ale odrzucił tę propozycję, ponieważ wymagało to od niego członkostwa w partii faszystowskiej. W prywatnym katolickim szpitalu nie było żadnych wymogów dotyczących deklaracji politycznych. Zatrudnił innych antyfaszystów, takich jak dr Vittorio Secedrotti, który odmówił wstąpienia do partii faszystowskiej. Inny z lekarzy, dr Adriano Osicini, stworzył nazwę choroby syndrom K. Nazwał go tak na cześć Alberta Kesselringa, nazistowskiego głównodowodzącego w regionie, i Herberta Kaplera, który był szefem nazistowskiej policji w Rzymie. Była to subtelna intryga, której mechanizm znali tylko lekarze w szpitalu. Syndrom K stał się hasłem na następne 2 lata dla wszystkich żydowskich uchodźców, którzy przechodzili przez szpital. Każdy, kto wszedł, otrzymywał dokumenty, które otrzymywałby każdy inny pacjent. Osoby pomagające uchodźcom anonsowały przybycie określonej liczby pacjentów i rezerwowały określoną liczbę łóżek dla pacjentów z zespołem K. Dzieci, które przynoszono do szpitala, uczono wcześniej kaszleć na komendę, gdyby nazistowski urzędnik przyszedł na inspekcję. Naziści jednak nigdy nie dowiedzieli się o podstępie. Łączna liczba osób uratowanych w szpitalu nie jest znana, ale szacuje się, że jest ich od kilkudziesięciu do kilkuset. Z 4800 Żydów wysłanych do obozów koncentracyjnych w Rzymie w roku 1943 tylko 314 przeżyło wojnę. Wielu lekarzy ze szpitala Fate Bene Fratelli, w tym dr Osicini i dr Borromeo, zostali później odznaczonymi przez państwo Izrael honorowymi medalami Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2016 szpital został uznany za dom życia przez Międzynarodową Fundację Ruolla Wallenberga. Na zewnątrz szpitala pojawiła się tablica z napisem: to miejsce było świetlistą latarnią w ciemnościach Holokaustu. Naszym moralnym obowiązkiem jest upamiętnienie tych wielkich bohaterów, aby nowe pokolenia mogły ich rozpoznać i docenić. Tak więc, jak widzimy, czasami ciężka choroba potrafi ratować ludziom życie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zgodnie z sugestiami internautów wracamy do tradycyjnego dżingla opartego na afrykańskich tamtamach.